Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, kłaniam się nisko. Przed mikrofonem Igor Skrzypek, a moim gościem jest ksiądz profesor Andrzej Szostek, filozof, etyk, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej czy Uniwersytet Warszawski również. Księże profesorze, czy się słyszymy?
Słyszymy się, witam pięknie, witam pana i wszystkich słuchaczy.
Księże profesorze, pozwolę sobie zacząć naszą rozmowę od fragmentu oświadczenia Kolegium Rektorskiego KUL, które oczywiście odnosi się do tego, co teraz boli Polaków z pewnością w pewnym stopniu, czyli do sprawy kardynała Stefana Dziwisza i w związku z tym
temat... Przepraszam,
Stanisława Dziwisza i w związku z tym również poniekąd Jana Pawła II. I czytamy tam tak. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie może jednak pozostać obojętny wobec nieprawdziwych oskarżeń, kalumnii i oszczerstw kierowanych w ostatnim czasie co do osoby naszego świętego patrona, obserwując narrację prezentowaną przez niektóre media, śledząc opinie wygłaszane przez wybranych komentatorów, trudno nie dostrzec, że kieruje nimi przede wszystkim systemowa lub projektowana niechęć do Kościoła katolickiego. Księże profesorze, czy ksiądz jako rektor swego czasu podpisałby się pod takim oświadczeniem?
Podpisałbym się pod wielu zdaniami w tym oświadczeniu, chociaż wstrzymałbym się przed imputowaniem pewnej intencji tych, że kierują się wrogością w stosunku do Kościoła. Tego nie wiem i nie muszę tego wiedzieć. Ostrzegam przed tego typu mówieniem, w którym się z jednej strony niektórzy nam przeciwni ludzie zarzucają, że specjalnie ukrywamy prawdę, nie chcemy jej wyjawić i to jest założenie czy też zarzut złej woli, a z drugiej strony, z naszej strony pojawia się właśnie podejrzenie czy przypuszczenie, że ktoś się kieruje specjalnie złą intencją, chcąc oczernić Kościół czy jakoś atakować Kościół. Tego nie wiem. Wiem tylko, że rzeczywiście te zarzuty w kontekście zwłaszcza całej historii z tym Teodorem Makalikiem nie rzuca żadnych złych świateł na świętego Jana Pawła II. Jeśli przyjrzymy się tym faktom, to zauważymy, że sugestie, żeby on awansował na stanowisko arcybiskupa Waszyngtonu, już było wcześniej i papież się przed tym wstrzymał. Potem drugi raz ta rzecz doszła do niego, jeszcze raz się wstrzymał i dał do opinii innym, zarówno biskupom amerykańskim, jak i specjalnego ciała watykańskiego, który się tym zajmuje. I mimo, że dostał dwa razy odpowiedź pozytywną, że nie ma żadnych przeciwwskazań, jeszcze się wstrzymał i dopiero przyszedł jakiś list do księdza kardynała Dziwisza, jak słyszymy z mediów, i wtedy dopiero papież ustąpił. No co miał zrobić? No przecież papież sam tego procesu nie prowadził. On decydował na podstawie tych właśnie opinii, które otrzymał. Co więcej, słyszy się i to także czytamy w tym oświadczeniu KUL-u i w oświadczeniu ze strony naszego episkopatu, że to Makarik oszukał papieża. Z pewnością kłamał, ale naprawdę ja obarczam odpowiedzialnością opiniodawców, tych, którzy do Ojca Świętego wysyłali swoje opinie, że jest to kandydat bez zastrzeżeń. Oni musieli znać także te fakty i te doniesienia i nie dali śladu tego w swoich opiniach do Ojca Świętego. Także to oni są odpowiedzialni, nie tylko sam Makalik, ale także ci biskupi amerykańscy, którzy wysyłali te swoje opinie i uznali, że nie ma żadnych podstaw do stawiania jakichś zarzutów Makalikowi.
Czy, proszę księdza, czy w tej sytuacji, czy takie oświadczenie uczelni w sprawie bardzo delikatnej, szczególnie ze względu, że mowa tutaj o autorytecie, które gdyby coś jeszcze się pojawiło, bo myślę, że jeszcze pewne informacje, pewna wiedza może kiedyś się pojawić na ten temat, oby
już
nie.
Już się pojawiła. Znacznie poważniejsze są te sytuacje, które dotyczą tego degoladu. Wczoraj była jeszcze raz w TVN24 ten film dotyczący tej szokującej, zdumiewającej, przygnębiającej postaci. No i także się zarzuca Janowi Pawłowi II, że nic nie zrobił w tej sprawie. No i chcę znowu przypomnieć, że to jest sprawa oczywiście skomplikowana i ci, którzy są do tego powołani, skrupulatnie to zbadają, ale to jest człowiek, który zdołał zaskarbić sobie łaski już Piusa XII. Potem następnych papieży. Nawet potem, już po śmierci świętego Jana Pawła II, papież Benedykt XVI, który jak najwyraźniej sieci widział to i nie chciał z tym brać udziału, to jednak poprzestał na tym, że go pozbawił możliwości sprawowania funkcji kapłańskich, ale nie wytoczył procesu. Proces został wytoczony dopiero później za obecnego papieża Franciszka. To jest rzeczą dla mnie zdumiewającą, jak wielkie wpływy miał ten tego lado w całym górze, że tak powiem, Kościoła. I znowu, owszem, odnosi się to także do papieża, tylko pamiętajmy, że wtedy, kiedy papież uczestniczył w jakiejś jubileuszu czy czymś tam tego ladu, miał już naprawdę bardzo kiepskie zdrowie. Ja miałem szansę czy okazję spotkać się z Ojcem Świętym niedługo przed jego śmiercią i widziałem do jakiego stopnia on już po prostu nie jest władny. Czy to mnie w pełni sposób świadomie podejmować pewnych decyzji? To jest osobny temat. Tak.
Księże profesorze, pełna zgoda tutaj, że to co wiemy, to tak naprawdę bezpośrednio w papieża nie uderza, ale niewątpliwie myślę, że się tutaj zgodzimy. Wizerunek kardynała Dziwisza po prostu upadł. I chciałbym zapytać, czy upadek wizerunku kardynała Dziwisza, prawej ręki Jana Pawła II, to jest też upadek jednocześnie wizerunku polskiego Kościoła katolickiego? Bo tak niektórzy uważają.
Tak niektórzy uważają. Ostatni numer Newsweeka to jest z okładką pod tytułem Grzechy kardynalne. Przy czym ma się na myśli właśnie nie klasyczne znaczenie słowa kardynalne, tak jak się mówi o cnotach kardynalnych, tylko ma się na myśli kardynałów i dwóch kardynałów widnieje na okładce. To jest kardynał Głowinowicz, dopiero co zmarły, no i właśnie kardynał Dziwisz. Ja mam poczucie, że on się bronił niezwykle niezręcznie w tej wywiadzie, ale moim zdaniem to nie jest dość, żeby oskarżać go, ja nie wiem o co, ja tam o cynizm, o szczególną chęć sprawowania władzy w Kościele. Rzecz jest taka, że ponieważ naprawdę papież w ostatnich latach coraz był słabszy na zdrowiu, a to był jego zaufany sekretarz, to niejako spadało na niego, nie dlatego, że miał taką intencję, nie dlatego, że chciał rządzić Kościołem, tylko po prostu spadało na niego coraz więcej tego rodzaju odpowiedzialności, której być może przedtem ponosić nie musiał, a teraz już wyraźnie musiał. No. Ja mam poczucie, że powtarzam, ksiądz kardynał Dziwisz, o którym zresztą rzecz znamienna w tym komunikacie TUL-u, kolegium rektorskiego KUL-u nie ma słowa. Nie wspomniany jest w ogóle ksiądz kardynał Dziwisz. No więc, że rzeczywiście jego ten wywiad, ten film jego dotyczący, no stawia go w nie najlepszym świetle. Dobrze, że ma tą sprawą zająć się odpowiednia komisja, oby właśnie komisja Stolicy Apostolskiej, a nie nasza, żeby było jak najmniej wpływów zewnętrznych, tylko ja się boję troszkę, że taka komisja pracuje latami. Że to nie jest taka niestety szybka rzecz. To przecież zarówno sprawa kardynała Gudinowicza, jak i tego Makarika trwała parę ładnych lat, zanim doszło do konkluzji. No. I będziemy cały czas żyli w takim świecie zawieszenia, takiej niepewności. No, wdzięczny byłbym księdzu kardynałowi Dziwiszowi, który naprawdę był oddanym sługą świętego Jana Pawła II. Ja byłem tego świadkiem wielokrotnie. Naprawdę był oddanym sługą Ojca Świętego. Wdzięczny byłbym, gdyby on wyraźniej to powiedział, to co należy odpowiedzieć, albo powiedział, że z jakichś powodów, nie wiem jakich, no może jakichś dyskrecji, szczególnie na pewne pytania odpowiadać nie może, ale nie twierdzi, że nie wiedział o pewnych rzeczach. No jeśli on otrzymał list od kardynała Makarika, no to znaczy, że musiał wiedzieć, liczono się z nim w tym gronie, skoro do niego był kierowany tego rodzaju list w sprawie awansu jego na stanowisko arcybiskupa Waszyngtonu, to po prostu świadczy to o tym, że traktowany był ksiądz Stanisław Dziwisz jako osoba niezwykle ważna i także niejako wpisana w tego rodzaju procesy toczące się w Kościele, a nie tak, że on sam stał z boku i stwierdził, że to on nic o tym nie wiedział i tak dalej.
Ksiądz profesor bardzo słusznie zauważył, że w oświadczeniu kolegium rektorskiego faktycznie zerkam jeszcze raz i nazwiska kardynała Dziwisza absolutnie nigdzie nie widzę, ani jednokrotnie chociażby. Czy księdza zdaniem uczelnia powinna się w jakiś sposób w tej chwili, mając za patrona Jana Pawła II, odciąć od postaci kardynała Dziwisza w takim razie, bo tutaj skupia się tylko na obronie Jana Pawła II, kiedy sprawa bezpośrednio tak naprawdę go, z tego co wiemy, nie dotyka póki co.
Poczekajmy. Ksiądz kardynał Dziwisz został doktorem honoris causa. Ja byłem wtedy rektorem w 2001 roku i ja mu ten dyplom z radością wręczałem, ponieważ jesteśmy i byliśmy wtedy przekonani o tym, że ona to zasługuje z powodu tak wielkiego oddania Ojcu Świętemu, zwłaszcza wtedy, kiedy dokonano zamachu na papieża. Nie mam wątpliwości, że kierowały także nami, senatem kulu, jak najlepsze intencje, kiedy mu to wręczano, więc z tymi reakcjami na Stanisława Dziwisza kardynała poczekajmy. Jeśli rzeczywiście ta rzecz ma być przedmiotem analiz odpowiedniej komisji, niech ta komisja się zbiera, niech bada wszystko i niech odpowie na różne trudne pytania, na które nie bardzo chce odpowiadać ksiądz kardynał Dziwisz, i wtedy się okaże, czy i jakie jeszcze konsekwencje mogą stąd wynikać. Teraz bym się nie spieszył z takimi krokami.
Pojawiają się też opinie, że to, co się dzieje wokół postaci kardynała Dziwisza, też jest atakiem i przesadą. Pozwolę sobie zacytować jedną z takich opinii. Uderzenie w księdza kardynała Stanisława Dziwisza ma być przygotowaniem do ostatecznej rozprawy ze świętym Janem Pawłem II. Próby odkanonizowania Jana Pawła II przybierają na sile, ale też szybko wypalają się jak każde kłamstwo. Tak powiedział ksiądz profesor Jan Machniak. Więc tutaj słyszymy, że uderzenie w kardynała Dziwisza to też jest atak i to też jest atak nieuzasadniony.
Mam poczucie, jak już mówimy o pewnych intencjach, ja powtarzam, nie mam ochoty podpowiadać czy domyślać się, jakimi intencjami kierowali się ci, którzy w taki sposób o papieżu i o kardynale Dziwisze pisali, ale ja mam poczucie, że my w ogóle tęsknimy za sensacjami. Im wyżej ktoś jest postawiony, im bardziej wobec tego są ataki na niego, tym głośniejsza sprawa się staje. To nie jest mądra moda, ale niestety to nie tylko w odniesieniu do Jana Pawła II i do kardynała Dziwisza. Znajdujemy tego rodzaju sytuacje, w której ludzie kochają wymieniać się tego rodzaju sensacjami, niekoniecznie patrząc uważnie w fakty, czy one potwierdzają, czy nie potwierdzają tego rodzaju oskarżenia. To jest niedobra moda, która nie tylko u nas zresztą panuje. Często same media ją podkreślają, często się powtarza, że dobrą wiadomością jest zła wiadomość, taka, która właśnie będzie budziła jakieś wzburzenie, reakcję ostrą, emocjonalną, bo to się sprzedaje. Że niestety taka jest u nas atmosfera i ona sprzyja tego rodzaju atakom. Ja bardzo bym zachęcał do ostrożności w tym względzie i do uwagi skupionej na uzasadnienie pewnych treści, a nie tylko na same poglądy.
No tak, i tutaj o tę ostrożność oczywiście należy apelować, ale z drugiej strony mówimy tutaj o symbolu jednym z symboli polskiego kościoła polskiego, który ma tak mocny autorytet w postaci Jana Pawła II, a co za tym idzie, również kardynała Dziwisza miał, więc gdy pojawiają się jakiekolwiek rysy, jakiekolwiek wątpliwości, to chyba nie ma co się dziwić, że sprawa staje się tak paląca.
Ja bym powiedział jeszcze jedno ważne, mianowicie oczywiście my się cieszymy, że święty Jan Paweł II był Polakiem i że w jakimś sensie także polski kościół został wyniesiony przez to, że jego członek tak wybitny kościoła polskiego został następcą świętego Piotra. Niemniej, to jest jednak papież, to jest głowa kościoła. To ja jestem przekonany, że nie możemy my sobie, że tak powiem, za mocno przypisać wszelkiej chwały związanej z tym świętym człowiekiem. Natomiast rzeczywiście sytuacja kościoła w Polsce, także przez te procesy i to Gudinowicza i księdza biskupa Janiaka i szereg innych rzeczy, które się toczą, no niestety znajduje się Kościół, zwłaszcza ten instytucjonalny, no w bardzo krytycznej sytuacji. Być może trzeba nam przez ten ból przejść pokornie, uważnie, uczciwie szukając prawdy, przyznając się do grzechu tam, gdzie on był i do winy tam, gdzie one były. Innej drogi nie ma.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Gościem porannej rozmowy był ksiądz profesor Andrzej Szostek, filozof, etyk, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję raz jeszcze.
Ja również dziękuję i wszystkich raz jeszcze pozdrawiam. Zdrowia nade wszystko życzę.
Dużo zdrowia również życzymy. Zapraszam na poranną rozmowę jutro w środę w imieniu Maćka Sampolskiego. Dziękuję, kłaniam się nisko, do usłyszenia.